27 lat temu zostało mi darowane życie. Targowałam się z Bogiem. Miałam pretensje, żal, że ja taka młoda, piękna, już muszę schodzić z tego świata. I kiedy w obliczu śmierci zobaczyłam, że ja mam puste ręce, że nic nie zrobiłam dla drugiej osoby, tylko wokół swojej rodziny, a nic poza, chciałam w jednej chwili naprawić. No i Pan Bóg się zlitował nade mną, darował mi życie i życie za życie poszło. Przez te doświadczenie tam na onkologii Pan Bóg po prostu też i moje serce otworzył. I masz, kobieto, idź i działaj. Mąż właśnie często mi mówi, że on nie nadąża za mną, ale jak się otrzymało taki wielki dar jak życie, to dlaczego nie bronić tego małego życia, które niczym nie zawiniło, a dorosły go skrzywdził?
Przez ile lat byli Państwo rodziną zastępczą?
W sumie mamy staż, można tak powiedzieć, 18-letni. Przyjęliśmy w tym okresie 35 dzieci. 13 lat to była rodzina zastępcza, a od 2013 roku, od 1 stycznia, prowadzimy rodzinny dom dziecka w obiekcie Kurii Diecezjalnej Opolskiej, po siostrach zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Jadwigi Śląskiej. Przyjechaliśmy tutaj 30 sierpnia 2012 roku.
W tej chwili jest tylko jedna dziewczynka, 4,5-letnia, ale ona też jest przygotowywana do adopcji. Po prostu zakończyliśmy naszą misję. Jest to piękne dzieło, ale i trudne.
Państwo też mają swoje dzieci biologiczne.
Mamy 3 synów i 3 córki. Obdarzyli nas 13 wnukami. Mam nasz najstarszy syn, 41 lat, skończył w tym roku. I w sumie tak się składa, że w ubiegłym roku najmniejsze dzieci odeszły. Śmiejemy się, że jeszcześmy z pieluch nie wyrośli. Przez tyle lat próbujemy w miarę swoich możliwości i sił stworzyć im normalny dom, gdzie wszystko jest poukładane tak, jak powinno być, żeby czuły się bezpiecznie. I wtedy dopiero, kiedy to się dokona, czasami to trwa pół roku, czym młodsze dzieci to jest szybciej, ale mieliśmy dziecko takie, co ponad rok. Potrzebowało czasu u nas, aby mieć to poczucie bezpieczeństwa. Wtedy widzimy, że ono bardzo ładnie wchodzi w obowiązki szkolne i bardzo dużo nam wtedy też pomaga, nie? Bo to jest tak, że tak jak w każdym domu, każde dziecko ma swoje obowiązki, przede wszystkim sprzątanie po sobie zabawek, układanie i tak dalej. Ale to jest możliwe, kiedy one mają swoiste poczucie bezpieczeństwa. Mieliśmy takie sytuacje, że dziecko, które 5,5 roku miało, przychodzi do nas i nic się nie da zrobić z nim. Nic, bo ono jest odporne na jakiekolwiek nasze sugestie, przez to, że nie były kochane.
Pan Bóg bardzo dużo mi dawał siły i daje mi siły, ale też poprzez to też daję mężowi, bo on idzie za mną, za moimi pomysłami.
Próbuję jej towarzyszyć i zasada jest taka, bo jest podział ról, Basia ogarnia, że tak powiem, to wszystko, co jest w domu, a ja próbuję zabezpieczyć to, co jest około domu. Dowożenie dzieci do rehabilitacji. No dzisiaj wróciliśmy z Pawłem, wczoraj byliśmy. Każdy dzień w tygodniu właściwie mamy zajęty, bo jakieś zajęcia są, czy z logopedą, czy z psychologiem, czy trening umiejętności społecznych, po to, żeby dzieci, które mamy, postawić na nogi. W moim życiu było 3 lata bez pracy. Mieliśmy wtedy 3 dzieci i okazało się, że w tym trudnym czasie byliśmy w stanie pomóc tym bardziej, dlatego że wymagało dowożenie 2 dzieci do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. I to był niesamowity czas, kiedy tych pieniędzy z pracy nie było, a jednak tak to się udawało nam poukładać, żeby pomóc tym dzieciom. Także jeżeli się ma do kogoś zaufanie i wie, że to, co robimy, jest dobre, znajdują się siły na to, żeby towarzyszyć, żeby zabezpieczać to, co ma wartość.
Ale jak w tym wszystkim odnalazły się Państwa dzieci?
Najmłodsza córka wtedy miała 5 lat, jak myśmy zaczęli. No to było wszystko fajnie, ale gorzej było, jak już dzieci dostawaliśmy troszkę większe, bo nigdy nie braliśmy starszych od najmłodszego, który był u nas. I te dzieci w przeróżny sposób pokaleczone były. To już było ciężko. Także w tej chwili dzieci nasze właśnie też tak podsumują, że mieli dobrą szkołę życia, bo angażowały się, pomagały. Nie powiem, że było im łatwo, też ciężko im było, ale zawsze mogliśmy liczyć na ich wsparcie, pomoc i zawsze, kiedy odchodziły dzieci i trzeba było podjąć decyzję, przyjąć następne, to rozmawialiśmy z dziećmi, czy się decydujemy, czy nie.
Wrażliwość Basi sprawiała, że widziała, że dzieci, które myśmy dali im życie, potrzebują czegoś albo zauważają coś, że my na przykład więcej czasu poświęcamy dziecku, które przyszło do nas. Ono jest bardziej chore, bardziej potrzebuje pomocy i Basia to wyczuwała, nie zawsze to dzieci artykułują i mieliśmy taką praktykę rodzinnych dialogów. Zasada jest taka, że dzieci mówią, my milczymy, ale później też podsumowujemy, żeby wytłumaczyć, dlaczego była sytuacja taka, że tak nas to dziecko czy tamto absorbuje. I te dialogi nasze rodzinne były bardzo owocne, bo to napięcie, które się gdzieś tam budowało czy stawało, było bardzo pięknie rozładowywane i to buduje wzajemne zaufanie rodziców do dzieci, ale dzieci do rodziców również. Myśmy się podczas takich spotkań dowiadywali, jak dzieci wartościują, jak nas widzą w konkretnych sytuacjach i to też bardzo dużo nam pomagało. Nigdy nie dzieliliśmy dzieci na nasze i nie nasze. Wszystkie dzieci są nasze i nie było sytuacji takiej, że któreś dziecko było wyróżniane, któreś było zapomniane, tylko jedna zasada, wszyscy mieli obowiązki. To też pomaga dzieciom. Dzisiaj właśnie wspomniała o tym, że syn, który wyjechał z synową w całkiem inną część Polski, po urodzeniu pierwszego dziecka nie miał żadnego problemu, żeby bez teściowej czy bez mamy wykąpać dziecko, żeby zaopiekować dziecko. Dlatego, że nie boją się dzieci. Najstarszy syn ma z synową 7 dzieci. Także.
Na święta się wybieramy w góry z wszystkimi dziećmi, z wnukami, żeby zrobić taki dialog rodzinny. Bo przez te 18 lat były różne sytuacje, jakieś niedopowiedzenia, czy za dużo powiedzenie, czy może gdzieś jakieś takie niezauważenie. Może jakimś słowem zraniliśmy, albo coś przegapiliśmy, albo czują ból jakiś do nas. Chcemy też podziękować dzieciom, wnukom, bo wnuki też się angażowali poprzez modlitwę. Babciu, a jak ten dzidziuś, a jak ten? Czyli też nas wspierali, mimo że daleko mieszkają, to wspierali.
Państwa dzieci mówiły oczywiście tato, mamo, te, które były w rodzicielstwie zastępczym. Jak się do was zwracały?
Na samym początku doświadczyliśmy to, że nie powinny dzieci zwracać się mamo, tato, chociaż dzieci bardzo tego pragną. I pierwsza trójka rodzeństwa, jak była u nas, wzięliśmy z domu dziecka i przywieźliśmy w piątek. I akurat mąż miał w sobotę imieniny i oni słyszą, że wołają nasze dzieci, mamo, mamo, mamo. I oni też zaczęli wołać mamo. Bez niczego nie pytali się nas, tylko mamo, mamo. I człowiek automatycznie się odwraca. I zostaliśmy mamą i tatem. Ale wielki ból później i tłumaczyć dziecku, dlaczego jak w momencie, na przykład 3 lata byli u nas i szli do adopcji, i jak to jest? Mamo, tato i do adopcji, to myśmy to przeżywali bardzo mocno, ale dzieci jeszcze bardziej, bo też trzeba było im tłumaczyć, dlaczego to tak jest. I wtedy postanowiliśmy się, że po prostu będziemy ciocia, wujek, bo później jak przychodzą rodzice adopcyjni, to dziecku się serce otwiera, usta, bo mama i tata. I na przykład następna trójka jak była, bardzo mocno nalegała, że oni chcą wołać nas mamo i tato. Ale jeszcze mieli kontakt ze swoją mamą biologiczną i tłumaczyłam, że no nie wypada, bo jak przyjdzie mama, to będzie jej przykro, że wołacie nas mamo i tato, a wiecie dobrze, że ciocia z wujkiem nie urodziła was. Po tym temacie ustąpili. Ale co? My też robimy zjazdy rodzinne, żeby te więzy tam trzymały. W czerwcu się spotyka męża, rodzina, rodzeństwo, swoim dobytkiem, wnukami, a w sierpniu moi bracia. Mąż pochodzi z dużej rodziny i ja z dużej rodziny. No i dużo dzieci jest. I oni chcą mamę i tato wołać. No to wtedy ja mówię, dobra, to umawiamy się. Jak będziecie mieć taką potrzebę, proszę bardzo, ciocia się zgadza z wujkiem. No to kiedy one to czuły? momencie, kiedy były dzieci, one chciały być dowartościowane, że one mają też mamę i tatę.
Tu widzimy też taką bardzo dobrą zasadę pedagogiczną, czy jak ją tam nazwać, że jedno słowo musi znaczyć jedno.
Dzieci naprawdę pokaleczone bardzo mocno były. I teraz jak widzimy, bo mamy kontakt ze wszystkimi dziećmi, jak one pięknie się rozwijają. Ja zawsze mówię, Pan Bóg lubi odważnych ludzi. I ile wymagam, tyle kocham. Dziecko czuje się bezpieczne, dowartościowane, bo ono jest w domu, ono się uczy wszystkiego, bo widzi tutaj, robi ciocia pierogi, tu robi pierniki, tu sprząta, tu myje. Te dzieci biorą jakieś tam miotełki czy coś, one się uczą obowiązkowości, oni widzą i każdy coś do tego domu wnosi. Jak mają kontakt ze swoimi rodzicami biologicznymi, to żadne dziecko, żadne, jak mama odchodziła, nie płakało, ja do mamy chcę. Wręcz przeciwnie, ciociu, a mogłaby mama u nas tu zamieszkać, z nami tu w domu? Uczyłam się bardzo dużo od dzieci, bardzo dużo. I ja w tym świecie dzieci bardzo bezpiecznie się czułam. I lubiłam być razem z dziećmi, ale jak wyszłam do świata, czy na zakupy, czy gdzieś, ja się bardzo źle czułam. Ja szybko uciekałam do domu. Mi tu było najwygodniej z tymi dziećmi.
Chciałam pisać na twojej tablicy.
Co na tablicy?
To ty się tego uczyłeś?
Uczę się na jutro. Pierwiastki chemiczne.
Lubisz chemię?
Tak.
Pawełku,
bardzo chciałeś się uczyć włoskiego, tak? Dlaczego?
Dlatego, bo chciałbym się porozumieć z Wiktorią, Weroniką i Tymkiem.
Pawełku, a powiedz mi, co umiesz już?
No, różne piosenki włoskie. Przedstawić się.
No to przedstawmy się.
Buongiorno Paweł. Paolo.
No i wiemy już, że jak się pytamy o samopoczucie, tak? Come stai?
Come stai? Bene, bene.
Bene, czyli mówimy sto bene, czyli
sto bene.
Tak, czuję się dobrze, tak? Jakbyśmy powiedzieli, jestem z Opola.
Sono di Opola.
Sono di Opola.
Masz tu jakąś włoską piosenkę?
Tak, ogólnie ja mam różne.
A masz jakąś swoją ulubioną?
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono in italiano. Tato mi powiedział, że to z jego lat.
I cieszę się, że to są piosenki z mojej młodości. Tym bardziej, że piosenki włoskie są urocze. Przeurocze można nawet powiedzieć i mają swoisty klimat i piękną melodię, także cieszy to.
A skąd u Pawła to zainteresowanie językiem włoskim?
Była u nas trójka dzieci, które poszły do adopcji do Włoch i tu Włosi przyjeżdżali. Paweł się bardzo zżył z dziećmi i to rozstanie po 4,5 roku, no to przeżywa tak mocno, że taką mobilizację ma do tego, żeby się nauczyć włoskiego, że jak się kiedyś spotkają. Będzie umiał rozmawiać, a może też dowartościować się też, że on potrafi.
Paweł nie jest państwa dzieckiem biologicznym, jest adoptowany. Dlaczego?
Paweł jest dzieckiem wyjątkowym, miał 8 miesięcy, jak do nas przyszedł. On nas zaadoptował, jak miał 3 latka, a myśmy go zaadoptowali, jak już miał 9 lat. Przyszedł do nas jako dziecko roślinka. Diagnoza lekarza była taka, że nie będzie chodził, mówił, będzie przykuty do wózka inwalidzkiego. I dlatego duża dawka witaminy M, bezpieczeństwo, miłość, rodzina, bo rodzina jest najlepszym podłożem do prawidłowego, pełna rodzina, gdzie nie ma przemarszu, wujków, cioć, co 8 godzin nie zmienia się opiekun, tylko cały czas jest ciocia, wujek, cały czas w domu. I dziecko wtedy pięknie się rozwija. I ta diagnoza się nie sprawdziła. Bo Paweł mówi, Paweł chodzi. A dlaczego wzięliśmy? Bo Paweł miał 3 latka, zachorował i pani doktor, która pomagała nam przy dzieciach, mówi, żebym pojechała na oddział, tam pielęgniarki wkują się weflon, żeby do pupy nie brać, nie będzie bolało. Wzięli Pawełka ode mnie, oderwali do zabiegowego, 30 minut go tam dziobały, on się dar, tylko mamo i mamo i mamo i mamo i mamo. W końcu ja nie wytrzymałam, wpadłam tam, zabrałam to dziecko, nie pozwoliłam wkuwać się i dostawał w pupę, w pośladki i te zaszczyki, ale on ten stres przeszedł tak, że przestał nam chodzić. On nie krzyczał z tego, że go bolało, że go wszędzie podziobały, tylko za to, że był odłączony ode mnie. I wtedy pan doktor, neurolog powiedział, że on do adopcji nie nadaje się, bo takie rozstanie może spowodować, że on będzie upośledzony do końca życia. Wtedy jeżdżenie na rehabilitację 3 razy w tygodniu do Opola z Prudnika, to jest 56 kilometrów. I pracowały panie bardzo mocno, intensywnie nad nim, żeby przywołać go z powrotem i zaczął chodzić.
Było tak, że jak byliśmy z Pawłem, najczęściej jeździłem, bo Basia była w domu z innymi dziećmi, ja jeździłem po lekarzach, to nigdy nie mówił, że on się nazywa tak, jak się nazywa, tylko Zapała. I to niejednokrotnie, tylko gdziekolwiek był, gdziekolwiek, w jakim towarzystwo, to on się nie nazywa tak, jak się nazywa, tylko się nazywa tak, jak my. To było jego pragnienie, żeby być tu z nami i nas uszczęśliwić w jakiś sposób też. Basia była dużo wcześniej gotowa do tego, aby przyjąć go do naszej rodziny. Ja musiałem dojrzewać trochę dłużej.
Jak miał 3 latka, powiedziałam mu, że ja go nie urodziłam. Bardzo płakał, krzyczał. To nieprawda, bo tyś mnie urodziła. W pierwszej chwili tak trochę żałowałam, że może za wcześnie powiedziałam, ale jak już powiedziałam, to zaczęłam to mówić codziennie, tak jak pacierz. I on cały czas mi wpierał, że ja go urodziłam, ale później po tygodniu czy po jakimś czasie przestałam mówić, to on mnie zaczynał prowokować do tego, żeby mówić. No to ja mówiłam, cały czas to mówiłam, że ja go nie urodziłam, urodziła go mama biologiczna, która nosiła go pod serce. Ale dlaczego? No to zaczęłam tłumaczyć, też nie nastawiając psychiki dziecka negatywnie na mamę, żeby też ta nienawiść, ten żal, ten ból, żeby w nim tam gdzieś nie rosło. Tylko tak jakby mamę wygładzałam, opowiadając, bo jemu chodziło o mamę zawsze, nigdy o tatę. To tak usprawiedliwiałam, że on był chory, że trzeba było jeździć na rehabilitację, mama nie miała pracy, nie miała pieniążków, że to dużo kosztuje i dlatego Pan Bóg dał ciebie nam. I on się po jakimś czasie uspokoił, ale jeszcze tam go coś nurtowało, ale dlaczego ta mama, dlaczego ta mama? Modliłam się też, jak temu dziecku pomóc i mówię tak, Paweł, popatrz, ty masz 4 mamy. Taki mały stoi, mówi, jak to 4? Ja mówię, popatrz, mamę biologiczną, która ci dała życie, mamę zastępczą, która cię wychowuje, mamę chrzestną, która cię do chrztu trzymała i jeszcze najwspanialszą mamę masz w niebie, Maryję. I od tego momentu skończyło się, a on się tak cieszył, że jak szła przez miasto, kogokolwiek spotkał, to on mówił, że on ma 4 mamy i tak każdy patrzył na niego, myślał, nic nie będę tłumaczyć, dziecko się cieszy, ma 4 mamy i koniec. No i on tak rósł i w którymś momencie mówi, mamo, ale pomożecie mi znaleźć moją mamę, tą, co mnie urodziła. I ja mówię, no jak będziesz miał 18 lat, to ci pomożemy, ale co byś ty chciał zrobić z tą mamą? Wiesz, ja bym ją poszukał i dałbym tobie, bo ty nie masz mamy, a ja mam mamę.
To moje dojrzewanie w którymś momencie musiało się skończyć do ojcostwa, dlatego że nie mogłem zawieźć dziecka.
Na przykład jak jechaliśmy już ten proces adopcyjny na badanie psychologiczno-pedagogiczne i on był bardzo spięty, bardzo przeżywał, bo myśmy mu dali już nasze nazwisko, jeszcze nie adoptując jego, jako rodzina zastępcza mogliśmy dać nasze nazwisko. Ale przecież ja się tak nazywam już to te. I tłumaczyliśmy, to tylko masz nazwisko, więcej nic. Ty musisz mieć w pełni prawo do wszystkiego, do nas, do rodziny. I jak już przyjechaliśmy z rozprawy i on czekał bardzo mocno na werdykt i powiedzieliśmy, że tak, jesteś naszym. To on powiedział, jestem waszym dzieckiem do nieskończoności i wy jesteście moimi rodzicami. I on tak pięknie to zrobił, mnie dreszcze przychodzą, bo jak poszedł do pani psycholog i ta pani poprosiła, żeby narysował rodzinę, dała mu kartkę, a on siedział te 2 godziny, nic nie narysował. I pani zaczęła się denerwować, bo już trzeba było zamienić. I Pawełku, weź narysuj coś. No nie wiem, moja cała rodzina się nie zmieści na tej kartce. No to pani mówi, podsuwa myśl, to weź narysuj tylko parę tych ważnych dla ciebie osób. On dalej siedzi. Nie wiem. I w ostatniej chwili już wiem. Głowa to tato, szyja to mama, a cały tułów to wszystkie dzieci. A ta pani mówi, Pawełku, a co ta mama ma w brzuszku te dzieci? Co pani nie widzi, że to jest wszystko połączone w jedno?
Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Lasciate mi cantare con il piano piano. Lasciate mi cantare perché ne sono vero. Sono italiano, italiano vero.
Jedna jest miłość, nie ma różnych miłości i nie ma takiej różnicy między biologicznym, zastępczym a adopcyjnym. Liczy się miłość, liczy się serce i to powinno być takim wyznacznikiem, nie wiem jak to nazwać, do tych ludzi też, którzy obawiają się adopcji, czy przechodzą różne takie niepotrzebne katorgi, bo ja nie urodziłam i teraz wezmę dziecko i boję się, bo chore, bo takie, bo siakie, owakie. Nie. Jeśli mam miłość w sercu, kocham i z miłości chcę przyjąć dziecko, nie liczy się, czy urodziłam, czy nie. Weź ta wiatko na tym stoi. To jest twoje, chodź tutaj zwierzę. Proszę.
Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Czy często zdarza się, że rodzina zastępcza staje się rodziną adopcyjną?
Nieczęsto i zależy nam na tym, żeby jednak rodzina zastępcza była rodziną zastępczą, a adopcyjna adopcyjną, ale są takie sytuacje, kiedy ustawa nawet daje taką możliwość. Dzieje się to najczęściej wtedy, kiedy dziecko jest bardzo długo w rodzinie zastępczej, bo na przykład długo się reguluje jego sytuacja prawna. Wtedy nawiązują się tak głębokie i trwałe więzi, że trudno przeprowadzić proces adopcyjny. Często ta sytuacja tak długo się reguluje z uwagi na to, że dziecko jest chore. Wówczas więź z rodzicami jest bardzo głęboka, jeszcze głębsza niż zwyczajnie. Bywa, że w takiej sytuacji dzieci zostają przez rodziców zastępczych adoptowane. Lub zdarza się tak, że zostają w rodzinach zastępczych i do adopcji też nie dochodzi. Oczywiście nam zależy na tym, żeby dzieci były adoptowane, dlatego że to jest ich przyszłość. Dzieci wtedy przynależą do rodziny, nazywają się tak jak rodzice, dziedziczą nawet po rodzicach. Więc ta przynależność do rodziny jest bardzo ważna dla dziecka w jego dorosłym życiu.